Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W Rzymie odbyły się uroczystości dziękczynne za beatyfikację matki Marii Luizy Merkert. Eucharystii przewodniczył kardynał Zenon Grocholewski. Prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego oraz ksiądz Mikołaj Mróz, proboszcz parafii, gdzie przyjęła chrzest i gdzie została pochowana śląska Samarytanka, będą naszymi gośćmi. W sobotę 9 lutego wita Państwa Beata Zajączkowska. Magazyn zaczynamy od watykańskich aktualności.
Kiedy mężczyzna czy kobieta roszczą sobie autonomię i całkowitą samowystarczalność, zagraża im zamknięcie w sobie prowadzące do nieznośnej samotności. Papież wskazał to uczestnikom Międzynarodowego Kongresu Kobieta i Mężczyzna – Człowieczeństwo w swojej pełni. Został on zorganizowany z okazji 20-lecia listu apostolskiego Jana Pawła II – Mulieris Dignitatem. Benedykt XVI zwrócił uwagę na prądy usiłujące dziś przesłonić różnice płci wpisane w ludzką naturę, uważając je za konstrukcje kulturowe. W ich obliczu trzeba przypomnieć plan Boży, zgodnie z którym mężczyzna i kobieta są sobie równi, zarazem różniąc się i wzajemnie uzupełniając. Bóg powierza im szczególną misję.
Mam tu na myśli rodzinę, która jest wspólnotą miłości otwartej na życie, podstawową komórką społeczeństwa. W niej kobieta i mężczyzna, dzięki darowi macierzyństwa i ojcostwa, pełnią razem niezastąpioną rolę w odniesieniu do życia. Od chwili poczęcia dzieci mają prawo do tego, by móc liczyć na ojca i matkę, troszczących się o nich i towarzyszących im, gdy rosną. Państwo ze swej strony winno właściwą polityką społeczną popierać trwałość i jedność małżeństwa, godność i odpowiedzialność małżonków, ich prawo i niezastąpione zadanie, jakim jest wychowywanie dzieci. Ponadto konieczne jest umożliwienie kobiecie współpracy w budowaniu społeczeństwa zgodnie z jej geniuszem kobiecym.
260 osób uczestniczących w spotkaniu przybyło z 49 krajów. Głównie były to delegatki episkopatów, ale też przedstawicielki ruchów, stowarzyszeń i zgromadzeń zakonnych. Z Polaków obok kardynała Stanisława Ryłki, kierującego papieską radą do spraw laikatu, która zorganizowała kongres, uczestniczyły w nim Joanna Krupska, przewodnicząca Związku Dużych Rodzin 3+, i Alicja Kostka z Szęsztackiego Związku Kobiet.
Generalnie rozważaliśmy problem kobiety w perspektywie współczesnego kontekstu, jakim jest postmodernizm, jakim jest ideologia gender, która próbuje zagmatwać rozumienie kobiety i mężczyzny. W tej chwili jest tak, że właściwie czasami trudno jest nam, katolikom, mówić o tym, że jest coś takiego jak kobieta i mężczyzna. Raczej próbuje się ideologicznie wprowadzić pewien zamęt, który ma prowadzić do negacji wizji kobiety w zamyśle Boga, do negacji rodziny, do negacji czegoś takiego jak ojciec i matka, bo chce się wprowadzić małżeństwa homoseksualne, chce się wprowadzić prawo do adopcji. Natomiast my próbowaliśmy wrócić do korzeni. Zakorzenienie antropologii chrześcijańskiej w Biblii. Bóg stworzył nas na swój obraz, próbowaliśmy ten obraz Boży w kobiecie zdefiniować, obraz Boży w mężczyźnie. Człowiek jest osobą stworzoną na obraz Boży i ten obraz najbardziej ujawnia się właśnie w relacji mężczyzna-kobieta. Feminizm radykalny próbuje negować komplementarność mężczyzny i kobiety, natomiast wizja chrześcijańska ukazuje komplementarność, która wynika z zamysłu Bożego. Mężczyzna i kobieta stworzeni są do miłości, stworzeni są do tego, aby w rodzinie odzwierciedlać miłość Trójcy Świętej. Mówiliśmy o antropologii trynitarnej, a więc antropologii rodziny, małżeństwa, która odzwierciedla komunię osób w Trójcy Świętej. Wiele miejsca poświęciliśmy też problematyce poszczególnych kontynentów. Mimo różnorodności problematyki kobiety w różnych częściach świata jednak jest wiele wspólnego. Zauważamy, że głównym problemem kobiety dzisiaj jest pogodzenie rodziny i życia zawodowego. Jest niezwykła presja, żeby kobieta rozwijała się, jeśli chodzi o jej życie zawodowe, o karierę. I kobieta wydana tej presji walczy o czas dla rodziny. Musi stoczyć jakby walkę w sobie, czy poświęcić czas rodzinie, czy zdecydować się na kolejne dziecko, czy też pracować zawodowo. To powielało się w wielu wypowiedziach. Kolejnym problemem jest zachowanie tożsamości kobiety. Kobieta z jednej strony jest wydana tendencją maskulinistycznym, a więc być silną, być konkurencyjną wobec mężczyzny, co wiąże się z negacją cech kobiety, które leżą w jej naturze. To też był temat. Natura kobiety. Miejmy odwagę mówić, że jest coś takiego jak natura kobiety dana jej przez Boga. A więc powrót do porządku bytu, do czegoś obiektywnego. Jest obiektywny byt kobiety, natura kobiety i próbujmy ją odkryć. Próbujmy świadomie zaakceptować ją w sobie. I wtedy możemy ubogacać społeczeństwo, ubogacać Kościół właśnie darami płynącymi z kobiecości. Kongres się zakończył, ale chcemy dalej w naszych krajach, w lokalnych wspólnotach, w kościołach lokalnych tę problematykę na miarę możliwości przekazać dalej. I takie zdanie, być kobietą i włączyć się w ten świat na sposób kobiecy, to jest bardzo ważne, aby mieć odwagę być kobietą, być dumną z tego, że jesteśmy kobiece i na sposób kobiecy włączać się w polityce, w kościele, w społeczeństwie, wszędzie, gdzie jesteśmy.
Udział w rekolekcjach zamkniętych dzięki atmosferze głębokiego wyciszenia pomaga w osobistym i wspólnotowym spotkaniu z Bogiem. Dlatego nie może ich dziś zabraknąć, oczywiście obok różnorodnych innych form duchowego skupienia, które opatrznościowo się rozwijają i również godne są pochwały. Na tę potrzebę wskazał papież, spotykając się z uczestnikami Krajowego Zjazdu Włoskiej Federacji Rekolekcji Zamkniętych. Został on poświęcony głównie duchowości eucharystycznej.
W naszej epoce coraz silniejszy jest wpływ sekularyzmu, a z drugiej strony powszechnie odczuwa się potrzebę spotkania z Bogiem. Oby więc nie zabrakło dziś możliwości dawania miejsca intensywnemu słuchaniu słowa w ciszy i modlitwie. Bardzo odpowiednimi miejscami dla takiego doświadczenia duchowego są zwłaszcza domy rekolekcyjne. W tym celu trzeba je wspierać materialnie i zapewniać im odpowiedni personel.
Benedykt XVI przypomniał, że udział w rekolekcjach zamkniętych sprzyja odnowieniu radości z udziału w liturgii, zwłaszcza w Eucharystii. Pomaga odkryć znaczenie sakramentu pokuty i adoracji eucharystycznej, jak też różańca czy drogi krzyżowej.
Papież mianował podsekretarzem Papieskiej Rady do spraw rodziny księdza Carlosa Simona Vasqueza. Jest on kapłanem należącym do diecezji Coria-Cáceres w zachodniej Hiszpanii i dotychczas był wykładowcą w Instytucie Teologicznym San Pedro de Alcantara w Cáceres oraz na Wydziale Teologicznym Północnej Hiszpanii w Burgos. Przypomnijmy, że sekretarzem Papieskiej Rady do spraw rodziny jest Polak ksiądz Grzegorz Kaszak.
Błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni, błogosławieni.
W Bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie sprawowano mszę dziękczynną za wyniesienie do chwały ołtarzy błogosławionej Marii Luizy Merkert. Po południowej Eucharystii przewodniczył kardynał Zenon Grocholewski. Prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego podkreślił potrójny wymiar pomocy niesionej przez błogosławioną założycielkę sióstr Elżbietanek. Ofiarowała ludziom wsparcie materialne, dawała samą siebie i co najważniejsze, niosła im Boga.
Maria Merkert wyróżniała się głównie miłością bliźniego. Całe swoje życie poświęciła ludziom najbardziej potrzebującym, najbardziej ubogim, tych ludzi szukała, a właśnie w Eucharystii Chrystus ukazuje się w akcie największej swojej miłości, kiedy, jak mówi święty Jan Ewangelista, do końca nas umiłował, czyli dał samego siebie. Maria Merkert także właściwie od dzieciństwa już starała się dostrzegać Chrystusa w ludziach potrzebujących. Potem z kilkoma innymi włączyła się w szukanie tych ludzi po domach, kiedy epidemia ludzi samotnych, bezbronnych wobec chorób w tym okresie. I to chyba było najbardziej charakterystyczne, że chodziły po domach, starały się tym ludziom pomóc, leczyć, na ile to było możliwe, a także umacniać na duchu dobrym słowem, po prostu być przy tym chorym, czy nawet często pomóc temu choremu umrzeć. I to był ten aspekt najbardziej ludzki. Myślę, że bardzo charakterystyczną rzeczą jest to, że obrały sobie za patronkę świętą Elżbietę. Święta Elżbieta to jest XIII wiek, córka króla węgierskiego. Po śmierci męża porzuciła to życie dworskie i oddała się z ogromnym zaangażowaniem i wyrzeczeniem samej siebie pomocy ludziom najbardziej ubogim. do tego stopnia było ujmujące te jej zaangażowaniem, że już 4 lata po śmierci została ogłoszona świętą. To jest kazus bardzo wyjątkowy. Właśnie elżbietanki Merkert wraz ze swoimi współzałożycielkami starały się wpatrywać w ten przykład świętej Elżbiety, by pomagać ludziom. Wiemy, że teraz Ojciec Święty napisał list odnośnie Wielkiego Postu i mówi, że właściwie dawać ludziom można w różny sposób. Można dać komuś pieniądze. Pieniądze, dobra materialne, jeżeli ktoś jest bogaty, to nie jest to wielka ofiara. Ale może być coś więcej. Można dać siebie samego. Swoją pomoc, swoją miłość, słowo pociechy, wysłuchać człowieka. To już jest coś więcej. Daje się siebie samego. Ale największym darem, jaki można dać, to jest dać przykład miłości Chrystusa. Czyli dać Boga temu człowiekowi. To jest największy dar. I myślę, że Maria Merkert charakteryzowała się tym, że wszystkie te 3 formy miłosierdzia czy dawania uskuteczniała w swoim życiu. Jak bardzo pociągającym był ten jej przykład, świadczy chociażby fakt, że kiedy umierała w 55 roku życia, to już było około 500 sióstr w 90 placówkach. To jest coś niebywałego. Na jej pogrzebie było ponad 5 tysięcy osób, a potem ten przykład pociągnął właściwie 10 tysięcy elżbietanek. Do tego czasu było ponad 10 tysięcy elżbietanek. W tej chwili ich jest około 1300 rozsianych po całym świecie. Zakładają nowe domy. Teraz będą w Ameryce Łacińskiej nowy dom zakładać. Pamiętam, jak jechały do Brazylii. Widziałem dom ich, jakie założyły na Syberii, w Nowosybirsku, dla dzieci opuszczonych, zaniedbanych, często rodziców po więzieniach i tak dalej. To było dla mnie wielkim przeżyciem, odwiedzenie tego domu, tych dzieci. Poza tym założyły dom w Kazachstanie, czyli są nadal bardzo prężne i zawsze w tej służbie bliźniemu, realizując te różne formy dawania, nie tylko pieniędzy czy powiedzmy dóbr materialnych, dawania siebie i przede wszystkim dawania to, co jest największym darem, dawania Boga ludziom.
A naszym gościem jest ksiądz Mikołaj Mróz, proboszcz parafii, gdzie nasza nowa Polska Błogosławiona została ochrzczona, gdzie jest pochowana i gdzie odbyły się uroczystości beatyfikacyjne. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
Proszę księdza, czym była ta beatyfikacja dla miasta, dla Nysy i co ona dała? Uroczystości były 30 września, to tak dużo czasu nie upłynęło, ale czy widać jakiś owoc już?
Ja bym powiedział, te owoce są trochę jeszcze ukryte. Owoc przede wszystkim, już jeden się zrodził, to że Nysa się znalazła w centrum zainteresowania, to jest bardzo ważne. Wszyscy powiadają, miasto wypiękniało. Naprawdę w związku z beatyfikacją wszystkie władze świeckie, kościelne zabrały się ostro za robotę, żeby miasto wypiękniało i takie rzeczywiście było. Po beatyfikacji do grobu Marii Merkert w naszym kościele przychodzi bardzo dużo ludzi. Przychodziły już i pielgrzymki parafialne. Teraz okres zimowy raczej temu nie sprzyja, ale przychodzi bardzo wiele osób prywatnie, grupami, rodzinami. Tam leży wyłożona księga wpisowa, ja tam podchodzę bardzo często i widzę, że codziennie tam są nowe wpisy, przede wszystkim z prośbami, ale też z dziękczynieniem. To bardzo ożywiło kult jej, ale bardzo też ożywiło jakąś pobożność ludzi skierowaną w tym kierunku. My chcemy w tym roku po Wielkanocy zaprosić poszczególne parafie, żeby przyjechały z pielgrzymką. To jest zarazem też pielgrzymka i wycieczka, bo Nysa jest przepiękna. Oni odprawiają wtedy mszę świętą w katedrze u nas, przy grobie błogosławionej, potem idą do domu macierzystego, potem zwiedzają jeszcze inne zabytki Nysy, skarbiec czy grób Eichendorfa. Także pod tym względem to się bardzo ożywiło i to jakoś tak wsiąkło w lód, ta sprawa beatyfikacji.
A co dzięki beatyfikacji ludzie odkrywają w Błogosławionej?
Dobrze pani powiedziała, odkrywają, bo to jest coś żywego. Przyznam się szczerze, że ja w spotkaniu z tymi grupami pielgrzymów próbuję jakoś ukierunkować ten kult. Jeżeli znamy biografię i działalność błogosławionej, to wiemy, że to byli chorzy, a przede wszystkim opuszczeni, biedni, którzy, jak to dzisiaj mówimy, znikąd nie mieli pomocy. I mnie się wydaje, że ona może być wspaniałą inspiracją, jej dzieło i jej posługa dzisiaj. Na przykład opieka hospicyjna, opieka nad chorymi. U nas jeszcze w Polsce bardzo wielu chorych jest w domach. Najbliżsi się opiekują, powiedzmy mąż ulega zawałowi czy wylewowi, sparaliżowany leży, ja o tym wiem, bo odwiedzamy takich ludzi z Komunią Świętą, żona czasami 10-15 lat sama opiekuje się tym mężem, to jest nieprzeciętnie wymagająca praca, wyczerpująca. I ja myślę, że Maria Merked jest taką inspiracją, taką patronką tych ludzi, którzy z ogromną cierpliwością opiekują się chorymi, niepełnosprawnymi w swoich domach. A z drugiej strony ona może być też taką inspiracją, czy pomocą, czy takim kierunkiem modlitewnym dla tych ludzi, którzy tak spędzają resztki swojego życia. Czasami wiele lat leżą przykuci do łoża cierpienia i oni przeżywają różne tragedie. Umyśle, w swojej duszy, tracą cierpliwość. No różne rzeczy się dzieją. Ona może być tu taką inspiracją. I mnie się wydaje, że trzeba by, jeżeli tak możemy powiedzieć, ten kult ukierunkować.
Taką inspiracją bez wątpienia błogosławiona Maria Luisa Merkert była dla siostry Fides, która zmarła niedawno. Błogosławiona była zwana śląską samarytanką, a o siostrze Fides mówiło się, że jest taką samarytanką Nysy.
Dobrze, że pani wspomniała o tym, bo nawet w artykułach, w mediach naszych lokalnych po śmierci siostry Fides, że to jest następna święta z Nysy. Rzeczywiście ja w Nysie już też jestem tych 30 kilka lat. Ja siostrę Fides pamiętam zawsze w ruchu, zawsze na ulicach Nysy, na rowerku, na mopliku, w maluchu, który jej się rozleciał zresztą. Tak był wyeksploatowany, jak jeździ od domu do domu z zaszczykami. Powszechnie ksywę miała siostra Szczykawka. I ja obserwowałem to jeszcze w latach 70., będąc tam w ich domu macierzystym, jak matki przychodziły z dziećmi małymi na serię zaszczyków. Siostry potrafiły tak zabajtlować te dzieci, że one nawet nie wiedziały, że zaszczyk otrzymały. Albo tu jakiś pluszowy misiek, tu jakiś cukierek, tu jakiś lizaczek. Zawsze to było. Więc pokolenia znały siostrę Fides.
Czego młode elżbietanki mogą się uczyć zarówno od założycielki, jak i właśnie od tej bliższej im siostry Fides? Czym powinny bardziej naśladować?
Bogu dzięki, że są u nas jeszcze młode elżbietanki. Choć skąpo, ale jeszcze są. Myślę, że dzisiaj myśmy taką cywilizację sobie stworzyli, że człowiek w najważniejszym momencie swojego życia, umierania czy cierpienia, jest totalnie samotny. Ja na przykład jestem kapelanem w szpitalu i bardzo często bywam na tych najcięższych oddziałach, gdzie ludzie umierają. Nie? Tam nie ma bliskich. Oni umierają sami. Nie? Owszem, podłączeni pod dziesiątki aparatur, ale umierają samotnie. Tam ich nikt za rękę nie trzyma. Ja myślę, że tu idąc w duchu posługi błogosławionej naszej Marii Luizy i charyzmatu elżbietanek, potrzeba by, żeby człowiek znowu podszedł do chorego, żeby ten chory nie był samotny w najważniejszym momencie swego życia, umierania i śmierci. No tylko, że tych elżbietanek jest coraz mniej. I to jest cały problem. Nie? W tej chwili znikła z ulic Nysy siostra Fides i są ogromne dyskusje, kto ją zastąpi. Kto wejdzie w jej ślady i kto ją zastąpi teraz, nie?
Młodych brakuje.
Młodych brakuje. Trzeba też pamiętać, że siostry, wszystkie siostry w Polsce, szczególnie elżbietanki, one zostały wyeliminowane z tej pracy charyzmatycznej swojej w czasie komuny. Nie? Im nie wolno było. To, co siostra Fides zrobiła wtedy, to właściwie było nielegalne. Ona była ścigana. Ona musiała mieć dokumenty, zezwolenia i tak dalej, i tak dalej. Kto ją zastąpi? To jest taki konkretny przykład, który odpowiada na to pytanie. Kto ją zastąpi? Myślę, że znajdą taką siostrę.
Serdecznie dziękuję księdzu za rozmowę. Państwu przypomnę, że przy okazji uroczystości dziękczynnych za beatyfikację matki Marii Luizy Merkert naszym gościem był ksiądz Mikołaj Mróz, proboszcz parafii, gdzie śląska samarytanka przyjęła chrzest, gdzie została pochowana i gdzie odbyły się uroczystości beatyfikacyjne. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I tą rozmową kończymy sobotni magazyn. Ja dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia jutro. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.